przemów teraz do nas. Słowa, które przygotowałeś, którymi chcesz do nas dzisiaj mówić. Otwórz nasze serca, otwórz nasze uszy, abyśmy słuchali serca. Abyśmy tego, co usłyszymy, nie przepuszczali przez nasze mądrości, czasami przemądrzałości. Tylko słuchali serca. Przyjdź i poprowadź na Duchu Świętym przez tę chwilę refleksji. Bo pragniemy Ciebie słuchać. Pragniemy, abyś nas przemieniał również i słowem, nauką, rozważaniem. Bo Twoje jest Królestwo.
Potęga i chwała na
wieki. Amen. Kochani, jedno zdanie przypomnienia, o czym mówiliśmy ostatni raz, czyli 2 tygodnie temu. Zaczęliśmy rozważać w wymiarze oczywiście wspólnotowym, ale też można to odnieść osobiście do swojego życia. Co czynimy z własnej woli, z dobrego serca, dla Boga, a co czynimy, a dodałbym, powinniśmy czynić, dlatego, że Bóg tak sobie życzy. I wtedy wypowiedziałem takie słowa, że to, co my czynimy, nawet w najlepszej wierze, nie pytając Pana, czy taka jest Jego wola i takie Jego pragnienie, to jest budowanie na piasku. Wcześniej czy później się to rozsypie. Jest na to wiele dowodów. Mówiłem Wam takie świadectwo o zamożnym człowieku z Holandii, wydawcy, który poszedł za własnym pomysłem, aby ewangelizować południową Azję, wykupił w Korei stację telewizyjną i stracił po roku wszystko. I wtedy miał żal i pretensje do Pana Boga, a Pan go zapytał: a kiedy zapytałeś mnie, czy ja sobie życzę takiej stacji telewizyjnej? To było budowanie na piasku dobrego dzieła, ale budowanie przez człowieka. Natomiast znalazłem takie fajne sformułowanie, mianowicie, że dzieło Boże, czy budowanie dzieła Bożego, czyli takiego, jakie Bóg przygotował, pragnie i chce, abym ja je budował, to mogę dalej. To jest budowanie od dachu. Nie od fundamentu, od dachu. Zapatrzenie się najpierw w to, co najwyżej. Zapatrzenie się w Pana, słuchanie Pana. Pójście za tym, co Pan chce, a nie za tym, co ja bym sobie widział nawet w najlepszych moich wyobrażeniach i intencjach. Mamy wzorce, szczególnie jeden, dwa. Teraz będzie mini świadectwo. 3 dni temu byłem u spowiedzi. I ojciec Kasia. Właśnie, teraz mi przypomniałeś. Bardzo proszę, kochani, tutaj Grzesiu zaraz puści 2 listy. Jedna na rekolekcję w Poroninie. Kto jeszcze się nie dopisał, proszę się wpisać. Jeśli ktoś jest spoza wspólnoty, to proszę wpisać swój numer telefonu i zaznaczyć, czy musisz koniecznie w Poroninie nocować, czy wolisz nocować u siebie w domu i dojeżdżać na rekolekcyjne nauki i modlitwy. A druga lista pod nią jest dla tych, którzy może już dzisiaj zapragną w tej wspólnocie pozostać. A więc być członkiem tej wspólnoty, to proszę się wpisać, tam jest na to specjalna lista. Co z tą spowiedzią? Ano, ojciec Kazimierz zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Mówi, powiedz mi, bracie, ty wiesz o tym, że szatan jest bezsilny najbardziej wobec Maryi. Po prostu nie ma do niej żadnego przystępu. A wiesz dlaczego? A ja od razu odruchowo, od razu wypaliłem z powodu jej miłości. Nieprawda. No to byłem zdziwiony, a ojciec Kazimierz mi mówi, władza, jaką Bóg dał Maryi, nawet nad szatanem, najgorszymi demonami, bierze się tylko z pokory i posłuszeństwa Maryi. Z pokory i posłuszeństwa. No i tak sobie myślę, no, Gość ma rację, bo miłość jest niczym. Jest pusta. I umrze, jeśli nie ma w niej pokory i nie ma w niej posłuszeństwa. A więc pokora i posłuszeństwo wobec woli Bożej. Znamy te słowa Maryi w czasie zwiastowania. I ona, wypowiadając te słowa z pokorą i posłuszeństwem Panu, ona jest cudownym drogowskazem dla nas. Nie to, co jej by pasowało. Przecież była prostą dziewczyną. Ona nic nie rozumiała z tego, co się wydarzyło. Co się dzieje. Jak to? Męża nie znam? A urodzę Syna Bożego? Jak to? Z mocy Ducha Świętego? To przecież nikt z nas by nie pojął. A ona z pokorą. Tak, Panie, niech się tak stanie, jak chcesz. I to jest jeden wzór. Drugi wzór to jest sam Jezus. Był Synem Bożym. Miał pełnię władzy. Mógł wszystko. Ale nie. Cały czas, na każdym kroku podkreślał swoje niesamowite posłuszeństwo i pokorę wobec Ojca. Zawsze pokazywał na Ojca. On tu jest dla Ojca. On tu jest z miłości do każdego z nas, ale z woli Ojca. Kiedy mówił proście, mówiąc o uzdrowieniach, mówił, proście mojego Ojca w imię moje, a dam wam wszystko. To jest ten wzór życia, budowania, funkcjonowania nawet wspólnoty, właśnie opierając się na natchnieniach Bożych, na dziełach Bożych, a nie na naszych własnych. I te Boże doświadczamy w tej wspólnocie od samego początku. Te Boże się dokonują w sposób nieprzewidywalny, niewyobrażalny. Dowodem na to są wszystkie nasze rekolekcje. Do tego dowodem są nasze wszystkie pielgrzymki, gdzie Duch Święty przekracza wszelkie granice, jakie my sami nawet nie stawiamy. Ograniczeniami naszych wyobraźni. I tu oczywiście mógłbym oddać wam głos znowu i zeszłoby ze 2 godziny na świadectwach z Medjugorje. Bo tam Duch Święty przekraczał wszelkie granice, jakie człowiek ustanawiał. A może czasami z podszeptu złego ducha próbował nas ograniczyć. Nie było dla nas żadnych ograniczeń. Wszystkie drzwi były otwarte, żeby chwała Boża mogła się objawić. A jak to jest we wspólnocie? Wszystko zaczyna się, to zdanie bardzo proste i mądre, które znalazłem przygotowując te rozważania. We wspólnocie wszystko zaczyna się od wspólnotowej, czyli wspólnej modlitwy. Nie modlitwy lidera i animatora, tylko wspólnej. Koinonia, to znaczy wspólnota. Gdybyśmy nagle utworzyli, tak jak tu siedzimy, pełnię koinonii, wspólnoty, nazywamy to w języku polskim wspólnota życia, to ta pełnia polega również na tym, że Na przykład nasze zarobione pieniążki wkładamy do jednej kasy. Wspólnota całkowita, materialna. A odpowiedzialny za wspólnotę, pasterz, któremu zaufaliśmy, dzieli te pieniążki wedle potrzeb. I przez te pieniążki niejedna wspólnota życia się rozleciała. Bo takie są ogromne w nas blokady. Bo tak perfekcyjnie szatan wykorzystuje nasze słabości, że podpowiada, no dzisiaj Jasiu nie ma pracy, nie pracuje, ja zasuwam, oddaję całą pensję, ja nagle dostaję 2/3 tej pensji, bo 1/3 mój lider oddał Jasiowi. To chyba niesprawiedliwe. Kiedy przyjmę z radością to, że mogę się z Jasiem podzielić, to Bóg mi zaczyna tak błogosławić, że się nie połapię, jak zaczną wzrastać moje dochody. Albo zmienię pracę na 100 razy lepszą. A więc wspólnotowa modlitwa, czyli uwielbienie, jeszcze raz uwielbienie i modlitwa. Drugi etap to Duch Święty coraz bardziej będzie zaciskał te więzi wspólnotowości między nami. I etap trzeci. Pan do takiej wspólnoty niezawodnie będzie posyłał swoich wysłanników. Będzie w tej wspólnocie powoływał tych, których on chce, żeby się nimi posługiwać. Kolejna bardzo ciekawa refleksja, mianowicie kto pracuje w dziełach Bożych, jest w nich obecny, uczestniczy w nich, nie męczy się. Animatorzy, prawda to? No ja znowu na zasadach świadectwa mogę powiedzieć, że tak jest. Że tak jest. Od kiedy Pan mi powierzył posługę lidera, w szczególności od kiedy budowaliśmy tę wspólnotę, to niektórzy, którzy bliżej są ze mną na co dzień, wiedzą o tym, że bywają takie dni, nawet całe tygodnie, kiedy, jak to się mówi, nie wyrabiam na zakrętach. Ale kiedy przychodzi wtorek, dla mnie to jest największe święto w tygodniu. Przychodzę na spotkanie, aby uwielbić razem z wami Pana. Po 5 minutach nie ma zmęczenia, nie ma choroby, nie ma jakiegokolwiek wewnętrznego upaprania jakimiś problemami. Nie ma. To wszystko zostaje tam gdzieś, daleko. Pan przychodzi, Duch Święty przychodzi i uwalnia, po prostu. Uwalnia po to, żeby oddać siebie całkowicie wspólnocie. Bo cóż za pożytek dla wspólnoty, jeśli będę wspólnotą się dzielił moimi problemami, moim umęczeniem, bo mnie ktoś skrzywdził, bo mnie ktoś zranił. Tak, to jest, tak jak tu widzę, zaznaczyłem sobie kolejne zdanie. To, co jest szaleństwem u Boga, mądrzejsze jest niż to, co ludzkie, co słabe.
Chciałem podziękować za każdą chwilę modlitwy. Było bardzo ciężko ze mną. Jeszcze nie jestem w pełni uzdrowiony. Jeszcze wiele by nie trzeba czasu. Za każdy telefon, za każdą myśl wielki Bóg zapłaci.
Amen. I tak będziemy Ci błogosławić cały czas, aż wrócisz całkowicie. I kochani, i ostatnia myśl ważna. Aby to wszystko było możliwe, aby to wszystko mogło się wypełniać, a więc wspólnota mogła stawać się coraz bardziej, coraz głębiej wspólnotą, aby nasze więzi były coraz bardziej Boże, wspólnotowe, a nie tylko takie kumplowskie, potrzebujemy być wolni, ale wolni wolnością Bożą, wolnymi dziećmi Bożymi, nie wolnością taką przyziemną tego świata. Ta wolność jest marna. To jest problem. Wystarczy jedna trudność, jeden upadek i wali się wszystko. Natomiast w wolności dziecka Bożego nie ma upadku. W wolności dziecka Bożego nie ma smutku, nie ma tragedii. Znamy takie osoby wokół nas, które walczą wiele lat na przykład z atakującym, nawracającym rakiem. A one są bardziej radosne i szczęśliwe niż my. Ponieważ zrozumiały wolność dziecka Bożego. Nic mi się stać nie może, jeśli jestem z Panem, jeśli Ty jesteś we mnie. Ideałem tego, co mówię, mojego uczestnictwa w Bożym dziele, ideałem jest tylko jedno. Ideałem tego wszystkiego jest moje uczestnictwo w Eucharystii. Tam jest to wszystko zawarte. Tam mi Pan daje wszystko. A ja mu tak często mówię, nie mam czasu. Ja codziennie na mszę świętą, a skąd ja wezmę tyle czasu? Problem nie jest w czasie, tylko w mojej głowie, która podlega zamętowi, która podlega podszeptom, a jak się tak na chłodno zastanowić, no to sorry, 24 godziny ma doba, pół godziny Eucharystii, nie mam czasu. Nie chce mi się, po prostu, zwyczajne nie chce mi się, lenistwo. I brak tej tęsknoty za wejściem w pełnię Bożego dzieła, jakie się dokonuje w czasie każdej mszy świętej. To jest największy skarb. Największy skarb. Dzień bez Eucharystii jest dniem straconym. Kiedyś tak sobie powiedziałem, żeby pomóc sobie samemu i usuwać z głowy, z serca potrzeby. Nie mam czasu. Jestem zmęczony. Nie chce mi się. Też mi się zdarza, że nie idę. Oczywiście, to jest normalne. Więc zachęcam do uczestnictwa w tym dziele Bożym, jakim jest Eucharystia. Od pierwszej do ostatniej sekundy to jest Boże dzieło Ducha Świętego, które buduje dla mnie i dla Ciebie. I na koniec ostatnia myśl. Otóż jeśli ktoś z Was bywa trochę częściej niż raz na tydzień w internecie i śledzi różne rzeczy, ale przede wszystkim związane z wiarą, z Kościołem, to bardzo szybko, myślę, że w parę minut zauważy, ponieważ same będą wyskakiwały, bardzo groźne materiały, chociażby tylko na YouTubie, na Facebooku. Mianowicie naprawdę rozkręca się ogromna walka z Kościołem, ogromny atak na ludzi Kościoła, na kapłanów, na biskupów. Rozkręca się walka z tym, z czym sobie szatan nie radzi. Bo nie ma szans. Mianowicie walka z tym wszystkim, co w Kościele się dokonuje w bliskości, w jedności z Matką Bożą, z Maryją. I nie dlatego jest taki potężny atak, codzienny atak na Radio Maryja od wielu lat. Nie dlatego, że ktoś nie lubi tego słuchać, że ktoś nie cierpi słuchać modlitw, że ktoś nie cierpi tam kapłanów niektórych. Nie. Atak jest dlatego, że jest to radio maryjne. I jeszcze jedno. Rozkręca się. Zawsze był atak na odnowę w Duchu Świętym. A raczej bym powiedział, nie atak, tylko niezrozumienie odnowy, roli odnowy w Duchu Świętym w Kościele rzymskokatolickim. To było niezrozumienie, ale to niezrozumienie zawsze jest do przełamania, kiedy ludzie odnowy dają dobre Boże świadectwo. Kiedy są żywym świadectwem, na przykład dla księdza proboszcza, że obecność w tej wspólnocie światła taboru przemienia ludzi, przemienia nasze serca, przemienia nasze zachowanie, umacnia naszą wiarę. To radość księdza proboszcza jest przeogromna. Ale w tej chwili weszliśmy w etap nie niezrozumienia, ale ataków. I to takich naprawdę drańskich ataków, gdzie się lży ludzi ważnych, ludzi, którymi Pan się posługuje, ludzi, których nazwiska pojawiają się bardzo często na przykład na dużych spotkaniach uwielbieniowych, którzy posługują. Atakowani są i kapłani, charyzmatyczni kapłani, są atakowani również charyzmatyczni świeccy. Chociażby trwający w ostatnich tygodniach atak, zupełnie niewybredny atak na Marcina Zielińskiego. A jakże ogromnie jest atakowany od lat Witek Wilk. Nie będę już wymieniał kapłanów, bo jest ich jeszcze więcej. Dlatego mówię o tym, żebyście mieli świadomość, że możecie się spotkać tu w Nowym Targu również, czy nawet u siebie w parafii, z sytuacją, kiedy zostaniecie zaatakowani przez katolików. I nie tylko. Zostaniecie zaatakowani tylko i wyłącznie za to, że jesteście, że przyznajecie się do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I moje zdanie jest takie, żeby się bronić słownie, argumentami, to potrzeba dużo doświadczenia i wiedzy. Myślę, że najlepszą obroną naszą w sytuacji, kiedy jesteśmy agresywnie atakowani, nie powinniśmy się w ogóle bronić. Dlatego, że mnie Ewangelia nauczyła bardzo dawno temu. Broni się tylko człowiek winny. Człowiek niewinny nie musi się bronić. Duch Święty go obroni. Dobre Boże dzieła bronią się same. Są atakowane, bronią się zawsze same. Dzieła ludzkie muszą być chronione i bronione przez człowieka i z reguły padają. To może tyle.